Może ja słowo tylko powiem na temat jednego pytania dotyczącego dostępności budynku. Pan radny je adresował, jak rozumiem, do mnie, a ja na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć, bo nie do mnie należy ani organizacja pracy w budynku, ani zabezpieczenie. Wyobrażam sobie, że budynek powinien być dostępny, choć nie wiem, czy każda sala w nim powinna być dostępna o dowolnej porze dnia i nocy. I też pewnie budynek o każdej porze dnia i nocy nie powinien być dostępny. Odpowiadam bardziej ogólnie niż tylko szczegółowo, bo jak mówię, to jest moja intuicja, jak sobie wyobrażam pracę takiego miejsca. Wydaje się, że w porach dziennych radny powinien móc wejść i odebrać swoje materiały. Jest to pierwszy sygnał, kiedy słyszę, że w niedzielę nie można było wejść do budynku, więc dlatego no rozumiem, no ale skoro były komplikacje, to znaczy była próba uniemożliwienia tego. To mnie dziwi, ale to nie do mnie jest pytanie. Myślę, że to trzeba zapytać, jeśli nie mylę, pana sekretarza pewnie. Chyba tak. I przekażemy to pytanie na pewno. To tyle z mojej strony. Pan prezydent Tomasz Kajzer, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado.
Przepraszam, jeszcze powiem, przypomnę, że były pytania pisemnie złożone przez pana radnego Michała Grzesia, żeby one nam nie umknęły, bo raz się tak zdarzyło.
Tylko pan radny Michał Grzesz złożył pytania pisemnie w godzinach porannych, co umożliwiło ich przygotowanie i za chwileczkę poproszę przedstawicieli odpowiednich wydziałów, aby udzielili odpowiedzi, bo udało się te pytania przez tych kilka godzin to przygotować odpowiedź. Odnośnie kwestii wejścia do urzędu, to ja bym prosił pana radnego Szykowskiego o przedstawienie, może już nie w tej chwili, w końcu czasu nie zajmować, ale już po sesji szczegółowszej informacji, na czym te dnia polegały, bo czy to jest kwestia systemowa, czy kwestia akurat osoby, która pełniła dyżur. I ja tą sprawę przejmę oczywiście, ponieważ raczej nie pan sekretarz, ale ten czas pełni na to Straż Miejska i zaraz wyjaśnimy, na czym to polegało, czy to jest kwestia osoby, która pełniła dyżur niepewności działania, czy jest kwestia braku uregulowań. Oczywiście ja nie widzę przeszkód, żeby także nie w dni robocze, także weekendy radni, którzy mają potrzebę wejścia do pokoju radnych, aby tu mogli skorzystać i wejść, tak jak to czynią tu pracownicy, bo tutaj w dni wolne jednak dość dużo osób pracuje po prostu i też na teren urzędu wchodzi, aczkolwiek dla zwykłej kontroli strażnik musi wtedy mieć wiedzę, kto gdzie jest i proszę nie traktować tego jako jakąś, powiedziałbym, utrudnianie państwu życia, ale w przypadku na przykład, nie daj panie alarmu, Straż Miejska musi wiedzieć dokładnie, kto gdzie przebywa, aby podjąć działania na przykład związane z wyprowadzeniem osób z budynku. Mieliśmy takie sytuacje w dni robocze, ale to może też być w dzień wolny i stąd strażnik musi wiedzieć, gdzie kto przybywa, w jakim pokoju. To jest jakby kwestia zabezpieczenia, bezpieczeństwa osób, które są na terenie Urzędu Miasta. Jeśli chodzi o pozostałe pytania dzisiaj zgłoszone, to rozumiem, że chodzi o informację panu Poligowskiemu, przebudowy stadionu w momencie, kiedy miasto już to prowadzi i bardziej pod kątem przyszłym. Takie stawienie przygotujemy, bo przecież sprzeliniarz kosztów jest znany. Państwo akceptowaliście w budżecie miasta odpowiednie kwoty i te kwoty mają uzasadnienie w preliminarzach wydatkowych i ta informacja nie jest informacją tajną, więc tę informację przygotujemy. Kwestia dotycząca autobusu 69. Ja rozumiem, że chodzi nie o zwiększenie możliwości, ale o jeżdżenie zgodnie z rozkładem jazdy. Więc tu MPK myślę, że dokona dokładnej kontroli tego przystanku i sprawdzenia, z czego wynikają nieprawidłowości. Jeżeli tam mamy, przypomnę, słynne stada autobusów, które praktycznie już nie, to jest przeszłość, myślałem. Zobaczymy, czy to ma miejsce na Łokietka i dlaczego. Kwestia Suchy Las, przystanki autobusowe. Tu tylko nie zapisałem ulicy, to jest ulica
Obornicka.
Ulica Obornicka, oczywiście na terenie miasta Poznania, bo mówimy o obszarze miasta Poznania. Kwestia pewnego napieraja, tylko pisemnie, bo ja w tej chwili nie jestem w stanie w ciągu paru minut sprawdzić pozwolenie na budowę na 80-lecia. Tych pozwoleń wydaje urząd bardzo dużo i oczywiście jako prezydent miasta tak nie mam w głowie wszystkich pozwoleń na budowę. To jest niewykonalne po prostu. Następna sprawa, zainwestowanie pan radny Wiśniewski. Oczywiście odpowiedź uzupełnimy, rozumiem, pod kątem rozwiązania, które pozwoli, tak jak na niektórych przejściach, po prostu sprowadzać wózek nie na platformie, ale pasami po prostu wylanymi w schodach. Kwestia charakteru budowicy szarotkowej i kiedy kolektor tej masy przyjmujemy na piśmie. Natomiast tutaj mam jedną wątpliwość dotyczącą kwestii oznaczenia ulic. To jest pytanie pana radnego Markowskiego, bo powiem tak, w mieście Poznaniu realizujemy program dotyczący oznakowania miasta i w jego ramach są zastępowane pewne elementy oznakowania miasta nową wizualizacją, bo to jest kwestia i turystycznego, ale też oznakowania nas ulic. Ale z wypowiedzi pana radnego rozumiałem, że chodziło nie o oznakowanie tak jak w Warszawie, czyli zmianę oznakowania miasta, ale generalnie brak oznakowania miasta, czyli brak informacji na niektórych ulicach. Prosił pana radnego o potwierdzenie, czy pana radnego Markowskiego dobrze zrozumiałem, bo to jest inny temat. Oznakowanie ulic musi być, jeśli go nie ma, to nie jest kwestia czekania na system informacji miejskiej, ale to jest kwestia po prostu braku, które muszą być odwrotnie uzupełniane, jeżeli takie rzeczy mają miejsce. I mogę pana radnego Markowskiego prosić o uzupełnienie. Radny Markowski, rozumiem, nie jest na sali i nie oczekuje odpowiedzi na pytanie, które zadał. Rozumiem, dziękuję bardzo. Ale my mimo wszystko panu radnemu odpowiedź na piśmie przygotujemy. Zakładam, pan radny może w innym czasie to pytanie uzupełni.
Pan radny chyba mówi, że chce na piśmie odpowiedź.
Ale ja nie wiem, czy pytanie dotyczyło kwestii oznakowania miasta, czy braku tablic. Zupełnie inne sprawy, dwie różne sprawy. Pan radny mówi o dużych rzeczach naraz. Zakładam, że chodzi o brak oznaczenia ulic. To nie jest kwestia jakiegokolwiek systemu, to jest kwestia po prostu braku, które muszą być odwrotnie zmieniane. Tu tylko jest prośba pana radnego informacje, na których ulicach miał takie sygnały. Kwestia dziur na jezdni, ja myślę, że z nami ZDM te prosił o informację, od kiedy już trwa akcja wylewek po okresie zimowym, bo to jest kwestia temperatury oraz rozumiem Aleja Wielkopolska, sprawdzenie jakości remontu tej ulicy, bo tam rzeczywiście błyskawicznie na nitce północnej następuje kruszenie asfaltu. Na południowej jest dobrze, z tego co zauważyłem. Pan radny Śliwa, oświetlenie ulic, wyjaśnimy, udzielimy na piśmie odpowiedzi, jeśli można. I podobnie pan Szykowski, jeśli chodzi o mieszkańców obiektu komunalnego. Ja nie mam akty i spili przed sobą. Musimy sprawdzić dokumentację w tej sprawie, tylko nie wykonam odwrotnie. Proszący, jeśli można, ja bym prosił teraz o udzielenie odpowiedzi na pytania pana radnego Grzesia. Może zaczniemy od Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, kwestia ulicy Szyleckiej 29 i Bukowskiej 37.
Bardzo proszę.
Raz. Już?
Chyba
panie, panie przewodniczący, szanowni państwo, budynek przy ulicy Szczeleckiej 29 stanowi współwłasność miasta Poznania i osób fizycznych. Nie ma tam podzielonego budynku na poszczególnych współwłaścicieli. Miasto ma zamiar zbyć swój udział w tej nieruchomości w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego. Obecnie wydział jest w trakcie przygotowywania czy zlecania wyceny tego udziału. Realizacja zbycia prawdopodobnie nastąpi w drugim półroczu bieżącego roku. W zakresie ulicy Bukowskiej 37 to jest nieruchomość, gdzie użytkownikiem wieczystym jest Uniwersytet Medyczny. Miasto Poznań zamierzało nabyć budynek mieszkalny wstępnie w formie umowy darowizny po podzieleniu tej nieruchomości na dwie działki. Działkę znajdującą się pod budynkiem i działkę wykorzystywaną przez Uniwersytet Medyczny. Podział tej działki nastąpił. Wpis tego podziału nastąpił 5 lutego 2009 roku do Księgi Wieczystej. W ubiegłym roku Uniwersytet Medyczny zaproponował inne rozwiązanie sprawy. To jest wspólne wystąpienie miasta i Uniwersytetu do sądu o uzgodnienie ksiąg wieczystych ze stanem faktycznym i w ten sposób nabycie tej nieruchomości na rzecz miasta Poznania. Do sądu nie zostało jeszcze złożone. W grudniu była opinia radców prawnych aprobująca takie stanowisko. Jesteśmy w trakcie zbierania dokumentów do wystąpienia. Ale też wpis w zakresie podziału był w lutym tego roku. No będzie to... Nie, my musimy złożyć o uzgodnienie stanu faktycznego i sąd zadecyduje, czy potwierdzi tytuł miasta Poznania do prawa własności wydzielonej działki z budynkiem. Ja myślę, że w tym miesiącu zapadnie decyzja. Dziękuję.
Jeśli można prosić Zarząd Pędzlów Lokalowych, pytanie dotyczące Nedolnika 10, mieszkanie 1.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. W pytaniu jest troszeczkę nieprawdy, Panie Przewodniczący, że lokal jest niefunkcjonalny, czy łazienka jest niefunkcjonalna. Ten lokal był zaprojektowany dla osoby niepełnosprawnej, oddany do użytku przez firmę, która projektowała i wykonywała obiekt. Natomiast pani, która przyjęła ten lokal, zresztą bez zastrzeżeń i tą łazienkę, no po jakimś okresie używania stwierdziła, że z uwagi na niemożność wykąpania się, na niemożność zrobienia prania, na to, iż według jej oceny jest duże zużycie wody, potrzeba tą łazienkę przystosować na jej potrzeby inaczej, czyli wykonać brodzik. My oczywiście nie będziemy się upierać z tym, ponieważ chcemy, aby nasi mieszkańcy jak najwygodniej w zasobie mieszkali. Wobec tego w przeciągu miesiąca dokonamy w uzgodnieniu z tą panią takie przeróbki, żeby tej pani rzeczywiście no, wygodnie mogła korzystać z pomieszczeń sanitarnych, ale jeszcze raz powtarzam, lokal został wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną, zgodnie z standardami dla przystosowania dla osób niepełnosprawnych. Brodzik został wpuszczony w posadzkę tak, aby osoba starsza, niepełnosprawna mogła zarówno na wózku lub na specjalnym krzesełku no, wykonać czynności sanitarno-higieniczne. Dziękuję. Natomiast w ciągu miesiąca postaramy się zgodnie z uzgodnieniami z tą panią po prostu wykonać takie przeróbki, żeby jej było wygodnie.
Pan radny Michał Grześ, uzupełniające pytanie.
Znaczy nie pytanie, no poprawienie nieprawdy, no bo pan dyrektor powiedział nieprawdę. Ja byłem w tym mieszkaniu, widziałem, jest brodzik, do którego nie można tego brodzika zapchać, bo korki, które się instaluje w tych brodzikach są takie, że woda spływa, nie można go zamknąć. Brodzik nie ma obudowy. Mało tego, jeśli pani się kąpie w brodziku, gdzie nie ma nawet płytek do wysokości głowy, tylko jest niżej, moczy ścianę, ale nie chodzi o to. Bez osłony brodzika woda spływa na zewnątrz. Płytki są tak wyprofilowane, że ta woda, która spłynie na zewnątrz, spływa na korytarz tego mieszkania. I po prostu pani się ani nie może wlać do brodzika wody i w tym brodziku się wykąpać, bo woda jej odpływa i nie można tego zapchać, a jak się kąpie pod prysznicem, to ma zalany cały dom, a to jest starsza osoba. I dlatego być może dla niepełnosprawnych był to poprawny budynek, natomiast dla osoby starszej, która, no, która normalnie funkcjonuje, nawet dla niepełnosprawnego, no bez odpływu w samym łazience, no to ta woda spływa po prostu na dół. Także wydaje mi się, że tam trzeba tej pani pomóc, bo faktycznie byłem, widziałem, jak ktoś nie wierzy, mam zdjęcia i mogę pokazać. Pierwszy raz widziałem zamknięcie brodzika, którego nie można zamknąć, tak? Nie kąpałem się tam, więc nie osobiście tego nie sprawdzałem. Ale cieszę się, że jest takie stanowisko, że państwo no, będziecie chcieli ten problem rozwiązać i z tego fragmentu odpowiedzi się cieszę.
Bardzo proszę.
Że on właśnie jest odpływowy, tam nie ma możliwości zamknięcia, bo w przeciwnym wypadku ta woda się po prostu z tak płytkiego brodzika wyleje na łazienkę, na przedpokój i dalej doprowadzi do zalenia. Po prostu ta pani, no widocznie ta pani no, nie tak korzysta, jak powinna, ale tak jak powiedziałem, pomożemy tej pani przystosować mieszkanie, bo jak widać, ona nie
opis jest stanu faktycznego u panów się różni, natomiast intencja jest, żeby problem rozwiązać.
Tak, ale pani jest będzie jednak na tyle osobą sprawną, że chce jednak wejść do wanny, pewnie wyprać tam i umyć się inaczej, także pomożemy.
Dziękuję bardzo.
Bardzo prosiłbym teraz informację w sprawie zniszczeń wzdłuż jeziora Malta podczas oczyszczania jeziora Pandyto Posiru.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, Panie Radny. Wykonawcą robót polegających na usuwaniu namułów z czaszy jeziora Malta było Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie, spółka akcyjna. Całość zadania wynosiło blisko 250 tysięcy, przepraszam, 2,5 miliona złotych brutto. Mamy zabezpieczone ponad 121 tysięcy na tak zwane prawidłowe wykonanie zadania. Do zapłaty pozostała ostatnia transza, blisko 740 tysięcy złotych. Naprawa dróg i okolicy dróg na Malcie według naszych szacunków jest to koszt 250 tysięcy złotych. Ma być dokonana do końca, do 10 marca bieżącego roku i wstrzymujemy tą płatność ostatnią do czasu naprawy dróg i po prostu ta kwota, która będzie przeznaczona na naprawę dróg, to wykonawca musi pokryć z tej ostatniej transzy, jaką ma za wykonanie całego zadania. Końcowy odbiór całego zadania łącznie właśnie z naprawą dróg rozpoczynamy w związku z tym 9 marca. Jest powołana specjalna komisja. Gwarancja na wykonanie tych robót łącznie z całym otoczeniem jest 12 miesięcy od zakończenia zadania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I prosimy przedstawiciela Zarządu Dróg Miejskich, kwestia dotycząca oznakowania dojazdowego ZOO. Jeśli pan dyrektor także ma odpowiedzi na pytania, które padły w tej chwili podczas już teraz pytań ustnych, to bardzo proszę, jeżeli coś akurat są tematy, które pan akurat ma w pamięci, w głowie i może udzielić odpowiedzi od razu. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie. Pytanie pana radnego Grzesia, dlaczego na ulicy Krańcowej nie ma drogowskazów do nowego ZOO z czasem dojścia i zwłaszcza z miejsca skrzyżowania z kampingiem na przykład. Na ulicy Krańcowej istnieje informacja o ZOO dla kierowców. Nie ma informacji dla pieszych. Informacja dla pieszych jest to informacja w systemie SIM, tak zwana turystyczna, która jest rozbudowywana od centrum na w stronę granic miasta. My ten temat weźmiemy pod uwagę z tym jednym, że nie stosujemy czasu dojścia, tylko odległości. Nie stosujemy czasu dojścia, tylko odległości. Ale korzystając tu, to mam pytanie do pana radnego Śliwy odnośnie oświetlenia Bitosa i Umultowskiej. Czy chodzi o niepalące się lampy, czy brakujące lampy? No więc jeśli chodzi o... Jeśli chodzi o Umultowską, to sprawdzimy. Jeśli chodzi o ulicę Witosa. Ulica Witosa, czekamy na polepszenie warunków. Wykonawca wykonujący zabezpieczenie barierami energochłonnymi ulicy Witosa po prostu pociął kabel. I ten kabel jest naprawiany, będzie musiał być wymieniony. Stąd to oświetlenie niepalące się. Jeśli chodzi o odpowiedź panu radnemu Wiśniewskiemu w sprawie podjazdów, do przejść podziemnych typu wybetonowania zjazdów. Takich zjazdów nie wolno stosować ze względu na bezpieczeństwo i pochylenie. I nie będą realizowane, dotyczy to kładek, jak również przejść podziemnych. Jeśli chodzi, nie ma pana radnego Markowskiego, to on odpowiedzi na piśmie. Jeśli chodzi może generalnie o sprawie dziur, bo pojawia się sprawa tematu dziur. Dziury w jezdni regularnie są łatane, z tym jednym, że przy tych warunkach atmosferycznych, jakie panują, ciągłe opady deszczu, ta masa musi być wymieniana co jakiś czas. Czekam na poprawę pogody. Wiąże się to również z ulicą Chojnicką, o której pan radny Szynkowski mówił. W tych warunkach trudno tam coś zrobić. Jeśli chodzi o ulicę Wojska Polskiego, to tak. Odcinek od ulicy Dojazd do ulicy Podolańskiej, gdzie firma Skanska wymieniała nawierzchnię, został wykonany prawidłowo. Woda, która się tam gromadzi na jezdni, niestety będzie się gromadzić. W tej ulicy brak kanału deszczowego, są tam studnie chłonne. W związku z tym trzeba poczekać moment, aż ta woda wsiąknie. Natomiast jeśli chodzi o ulicę Wojska Polskiego na odcinku od ulicy Nad Wierzbakiem do Niestachowskiej Witosa, jest to temat szczególnie do Wołyńskiej, który w tym roku na pewno musimy nawierzchnię wymienić, znamy stan techniczny. Odnośnie Alei Wielkopolskiej to ustosunkuję się na piśmie. Przypuszczam, że tam był kładziony stosunkowo niedawno tak zwany cienki dywanik i on nie wytrzymuje wielu lat. Tyle może na ten moment.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
Chciałem uzupełnić pytanie, czy oznakowania dojścia do ogrodu zoologicznego nie powinien realizować ogród zoologiczny, który powinien być zainteresowany tym, żeby wszyscy tam trafili. Ja rozumiem, że oznakowanie Zarządu Dróg Miejskich jest dla tych, którzy jadą samochodem. Ja ostatnio spotkałem rodzinę Japończyków, którzy próbowali się mnie spytać po japońsku przy kempingu Malta, jak dojść do ogrodu zoologicznego i ile to jest właśnie minut. Ile minut to
jak im
zajmie.
To brzmiało?
Nie powiem, ale dogadaliśmy się, tak? Znaczy oni zrozumieli, że mają iść cały czas prostokrańcowo. No to jest przyczyna tego, że nie ma tak naprawdę komunikacji do ogrodu zoologicznego, a więc turyści, którzy wędrują właśnie z takich krajów jak Japonia czy inni, chcieliby zobaczyć, to przyjeżdżają środkami komunikacji miejskiej. Potem widzą, że jest tam ogród zoologiczny, idą pieszo. I ja rozumiem, że oznaczenia dla kierowców to jest jedna sprawa, ale oznaczenia dla turystów pieszych, którzy, no byłem zdziwiony, że akurat z Japonii przyjechali do naszego ogrodu zoologicznego, ale tak było. I druga sprawa przy okazji to oznakowanie kempingu Malta. Z kolei znalazłem Szwedów, którzy byli święcie przekonani, że ogródki działkowe Wolność są tym kempingiem Malta i szukali miejsca, gdzie mogą się zarejestrować, bo akurat znak stoi tak niefortunnie, że kieruje kierowców w działki Wolność.
No, domki,
działki Wolność przypominają faktycznie kempingi, no ale to nie jest kemping Malta, który wygląda trochę lepiej i dlatego no, apeluję, zwłaszcza, że się nie mamy tej komunikacji, to dla pieszych, żeby było to dla tych, którzy spoza Poznania przyjeżdżają, mogli do tego zoologu spokojnie dojść i wiedzieli, że idą prawidłowo. Co innego kierowcy, no kierowca czy nadrobi 200-300 metrów, to dla niego nie ma znaczenia, ale ten pieszy, zwłaszcza jak z Japonii tu przyjechał, to faktycznie ma, no chciałby dojść do tego ogrodu i wiedzieć, że idzie dobrze, zwłaszcza jak jest w obcym kraju. Także no apeluję tutaj bardziej nawet do ogrodu zoologicznego, żeby się postarał o to, żeby można tam dojść, niż do Zarządu Dróg Miejskich, bo to nie sprawa dotyczy kierowców, tylko niestety no turystów pieszych. Zwłaszcza w tej porze, bo normalnie też jest kolejka, jeździ jakiś autobus latem, ale o dziwo również zimą zdarzają się goście zagraniczni, którzy chcą zobaczyć nasz ogród zoologiczny. Być może tą słoniarnię, w której nie ma słoni, bo to w tej chwili jedyna na świecie taka słoniarnia, ale no chcą, tak? I nie mogą tam dojść.
A pan radny dzięki temu i szwedzki, i japoński.
A spokojnie.
Bardzo proszę, panie prezydencie.
Atrakcja w Pudze Słoniarni niestety lub na szczęście będzie krótką atrakcją, bo słonie już niedługo będą, ale mam nadzieję, że wtedy będzie jeszcze więcej turystów. Ja dziękuję panu za uwagę i zgadzam się z tym, że rzeczywiście o ile SIM leży w zakresie Zarządu Dróg Miejskich, to zainteresowanie SIM-em powinny wykazywać te jednostki, których elementy SIM-u dotyczą, czyli zoo i kemping. I myślę, że po dzisiejszym dniu koledzy zoo i z POSIR-u zainteresują się tak naprawdę, jak wygląda oznakowanie dojścia do ich instytucji i one będą rozmawiały z Zarządem Dróg Miejskich, aby to ewentualnie uzupełnić albo przyspieszyć prowadzenie, bo zgadzam się, że to od tych podmiotów powinien się iść impuls, a ZDM realizuje całościowy SIM, co nie oznacza, że to nie zwalnia różnych podmiotów, które powinny być zaangażowane w oznaczenie dojścia do siebie. I na koniec chciałem prosić jeszcze pana dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, pan dr Zaremski, w sprawie kwestii kosztów światłowodu, podłączania do sieci światłowodowej szkół na przykład.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Odpowiadając na pytanie, może jeszcze wrócę do tego ostatniego. Zobowiązuję się odnośnie oznaczenia do ogrodu zoologicznego. Jutro rozmawiam z panem dyrektorem, żeby tę sprawę przemyślał i zaproponujemy oznakowanie. Problem będzie na pewno z wyliczeniem czasu, bo jedni idą 15 minut, drudzy godzinę, ale średnio jakoś przymierzy, postaramy się coś tam zrobić. Ale odpowiadając na to ostatnie pytanie odnośnie światłowodów, to mam zgodnie z tutaj wyceną specjalisty w tym zakresie, cenę szacunkową oczywiście, bo to w każdym terenie będzie to inne, ale mniej więcej kilometr mam określone na 200 tysięcy złotych. Natomiast przyłączenie na przykład szkoły, jak to pan tam napisał, to taki węzeł plus przyłącze do szkoły to jest w granicach 10 do 20 tysięcy złotych. Ale to już jest po drodze, jeżeli kilometr wybudujemy, to po drodze możemy tam podłączyć na przykład innych obiektów więcej. Także to szacunek oczywiście to jest. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Mariusz Wiśniewski, uzupełniające pytanie.
Naprawdę chciałem tylko, chciałem tylko poprosić pana dyrektora z DM-u, żeby tą informację, o którą teraz przekazał odnośnie tych warunków bezpieczeństwa, które wskazują, że tego typu podjazdów nie można po prostu wykonywać w tych konkretnych miejscach, czy też w ogóle z jakąś postawą może prawną, móc to trzymać na piśmie, żebym mógł to dalej przekazać mieszkańcom, którzy w tej sprawie prosili mnie, żebym ten problem przedstawił. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. A pan Jakub Jędrzejewski, pytanie uzupełniające.
Tak, dziękuję bardzo. Chciałbym też...
Bo myśmy zadawali pytania w poprzednim punkcie.
Ja wiem, ale chciałem się odnieść do...
Ale nie prowadzi się dyskusji nad odpowiedziami. Tylko ten, kto zadawał pytanie, ma prawo uzupełniającego pytania zadać.
Dobrze, tak, panie przewodniczący, złożę interpelację ordynacja. W takim razie. Bo tutaj była duża nieścisłość, chciałem sprostować. Dziękuję w takim razie.
To jeśli sprostować, to proszę sprostować informacje, ale proszę pamiętać na przyszłość, że tak to się odbywa.
No niestety widzę, że między prezydentami komunikacja jest niewystarczająca, bo odpowiedź, która tutaj została wyrażona, jak i wola zainstalowania znaków. Chciałem tylko uprzedzić, żeby dwa razy nie wydawać pieniędzy, ponieważ moja poprawka do budżetu złożona na system identyfikacji audiowizualnej ZO też miała dotyczyć spójnych znaków. Także mam nadzieję, że nie będzie coś realizowane drugi raz, dlatego zająłem głos, bo z tego co wiem, to prezydent Kruszyński ma zaawansowane prace i były spotkania już dwa razy zespołu. Też jest firma, która robi to opracowanie, także może zanim będą padały deklaracje, że to będzie zrobione, może będzie sprawdzone, który wydział już nad tym pracuje, żeby dwa wydziały nie zrobiły podobnej rzeczy, tak? Bo myślę, że dwa znaki na jednym drzewie też nie ułatwią nikomu dojścia. Dziękuję.
Dziękuję.
Można. Ja myślę, że pana radnego mogę uspokoić. Komunikacja między tam jest pełna, tylko zagrożenia nie ma. Pan radny musi oddzielać dwie kwestie. System informacji miejskiej, rzeczywiście z jego pan prezydent Kruszyński i o nim mówiliśmy. W ramach systemu informacji miejskiej pan prezydent Kruszyński nadzoruje, a realizuje ZDM. Są różne komponenty. Jednym z komponentów jest system informacji turystycznej, który dotyczy także prawdopodobnie ZOO. Mówię prawdopodobnie, bo nie znam dokładnie dokumentacji tego fragmentu. I o tym mówiliśmy. To, o czym mówił pan radny, to jest troszkę już inna kwestia i o tym ja w tej chwili nie mówiłem. Natomiast ja pozwolę sobie jeszcze uzupełnić jedną informację dotyczącą światłowodu do pana radnego Grzesia, bo ta informacja jest bardzo ogólnikowa, jeśli chodzi o koszt. Nie można mówić o kosztach bez konkretnej lokalizacji. Największym kosztem budowy światłowodu jest kwestia wykopów. My obecnie mamy taką zasadę, że budując, kiedy robimy różnego rodzaju remonty na drogach i jest wkopywanie się w drogę, to staramy się kłaść tam puste rury, które potem pozwalają wprowadzić nitkę światłowodu bez dodatkowych kosztów. Czyli jest to po prostu teraz takie rozwiązanie, gdzie staramy się zminimalizować ewentualne przyszłe koszty, nie wprowadzając światłowodu od razu, ale wykonując najbardziej kosztochłonny element budowy światłowodów, który de facto w tym momencie jest niewielkim kosztem, ponieważ koszt rury jest bardzo nieduży. Największym kosztem jest wykopanie i zasypanie. A więc przy okazji różnych robót staramy się wprowadzać odcinki rur. I jeżeli na przykład w danym miejscu jest taka sytuacja, że jest już rura wprowadzona, to wtedy koszt prowadzenia światłowodu, czyli wpuszczenia nitki, jest znacząco mniejszy. Jeśli nie ma, jeżeli trzeba od nowa kopać dziurę pod światłowód, to oczywiście koszt radykalnie rośnie. Stąd te koszty mogą się bardzo różnić w zależności od realizacji. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ, bardzo proszę.
Moje pytanie wynikało z tego faktu, że niedawno dostaliśmy taką broszurkę w związku z przekazaniem gruntów i tam bodajże jest mapka światłowodu w mieście Poznaniu, której wcześniej nie bardzo oglądaliśmy, nie widzieliśmy, nie mieliśmy tej świadomości i widać, że ten światłowód jest w pobliżu wielu szkół, do których nie dochodzi i stąd moje pytanie, bo być może rzeczywiście warto się tam, gdzie już ten światłowód jest blisko, zastanowić nad tym, żeby, bo wiem, że część szkół jest podłączona do światłowodu, ale być może, żeby większą ilość szkół do tego światłowodu podłączyć, bo powiedzmy ten standard internetu jest znacznie inny niż standard, mało tego, no te szkoły ponoszą koszty, bo ja rozumiem, że już po podłączeniu do internetu chyba nie ma kosztów, tak? Czy to też są koszty związane z podłączeniem do światłowodu, potem już użytkowanie?
To zależy, jeśli ten element światłowodu korzysta na przykład z kanalizacji dzierżawionej, wtedy koszty są. Jeżeli korzystamy
rozumiem,
z dzierżawy tepsy. Jeśli mamy własną kanalizację, to będą zwykłe koszty utrzymania systemu remontów znacząco mniejsze.
Czyli jest to, podejrzewam, tańsze niż płacenie oczywiście za wątpliwej jakości internet i łącze wątpliwej jakości.
Dziękuję. Czy można przyjąć, panie prezydencie, że to jest wszystko, na co można było dzisiaj odpowiedzieć?
Tak, tak? Myślę, że to zostało bardzo niewiele pytań, ale na nie odpowiemy pisemnie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 19, odpowiedzi na zapytania. W punkcie 20.